Czwarty dzień stycznia, poniedziałek. Normalny dzień na Śląsku. Około godziny 18 mieszkańcy Bytomia poczuli silne wstrząsy. Żony górników, którzy właśnie przebywali pod ziemią, oblał zimny pot. Takie drgania mogły oznaczać tylko jedno. Wstrząs geodynamiczny lub wybuch gazu na lokalnej kopalni. Nie mylono się. Na głębokości 774 metrów 15 górników zostało odciętych od świata. Rozpoczęła się intensywna i bardzo trudna akcja ratunkowa, która wbrew przewidywaniom trwała nie dni, ale tygodnie. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć po wstępie, dziś opowiem Wam o wybuchu w kopalni, który przyczynił się do uwięzienia i śmierci śląskich górników. Jednocześnie zaznaczam, że chociaż pokładałam naprawdę wiele starań w przygotowaniu tego materiału, to zupełnie nie znam się na górnictwie ani jego nomenklaturze. Materiał opieram na wiedzy z dzienników, więc jeżeli gdzieś byście zauważyli jakieś drobne błędy, to oczywiście zamieście swoje sprostowania i uwagi w komentarzu. Wiem bowiem, że sporo słuchaczy pochodzi właśnie ze Śląska i nie zdziwiłabym się, gdyby część z Was miała jakąś wiedzę na temat górnictwa. Ja na pewno później do tych komentarzy się oczywiście odniosę. Chociaż często poruszam się w swoich podcastach po rejonach Śląska, to do Bytomia chyba jeszcze Was nie zabrałam. Jest to oczywiście związane z faktem, iż te tereny należały wówczas do państwa niemieckiego. Dziś jednak zrobimy mały wyjątek. W historii górnictwa, nie tylko tego polskiego, zdarzyło się naprawdę wiele katastrof kopalnianych. Oczywiście nam najbardziej znane są te, które wydarzyły się na naszych terenach, tak jak na przykład właśnie ta bytomska. Ale pomimo tego, że tragedia i historia, którą Wam dzisiaj opowiem, faktycznie rozegrała się na naszych terenach, miała miejsce w naszym polskim mieście, to jakoś tak została przez ten czas zapomniana. A jest to naprawdę dziwne, bo na początku roku 1932 żyła nią prawie cała Polska. Jest to zresztą bardzo szczególna opowieść i myślę, że im dłużej będziecie słuchać tej opowieści, tej historii, to będziecie wiedzieć, co takiego miałam na myśli. Ale przejdźmy sobie do konkretów. 4 stycznia 1932 roku, około godziny 18, w Bytomiu zatrzęsła się ziemia. Drgania były tak silne, że początkowo trudno było oszacować, w której kopalni doszło do podziemnego wybuchu. Wstrząsy były odczuwane nie tylko w Bytomiu, ale i w innych okolicznych miastach i miasteczkach. W pierwszej chwili ludzie nie wydawali się być tym faktem jakoś wyjątkowo przejęci. W ostatnich latach często dochodziło do mniejszych lub większych wybuchów w śląskich kopalniach. Zwykle nie były one wyjątkowo groźne albo śmiercionośne. Tym razem jednak miało być zupełnie inaczej. Chociaż wstrząsy nie wywołały paniki i tak naprawdę tymi drganiami przejmowały się jedynie żony górników, akurat przebywających na drugiej zmianie, to jednak należało tę sytuację zbadać. Okazało się, że huk był następstwem oberwania się złomów skalnych na głębokości 774 metrów w kopalni Karsten Centrum. Kopalnia znajdowała się właśnie w Bytomiu, czyli oficjalnie w tamtych czasach na terenach niemieckich. Jednak z uwagi na bliskość granicy z Polską, to w zakładzie górniczym zatrudnieni byli nie tylko Niemcy, ale również spora grupa obywateli Polski. W następstwie załamania skalnego zasypany został jeden z głównych korytarzy wyjściowych, prowadzący do dwóch innych takich nieco mniejszych korytarzy, korytarzyków, które są tutaj nazywane po prostu chodnikami. W chwili wybuchu, dokładnie w tych dwóch odnóżach korytarza głównego, pracowało 15 górników. 15 mężczyzn, którzy zostali całkowicie odcięci od świata, bez jakiejkolwiek drogi ucieczki. Początkowo nie było nawet dokładnie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu, jaka była jego skala i czy górnicy, którzy pracowali pod powierzchnią Ziemi na tym fatalnym odcinku, w ogóle żyją. Jednak informacja o tej, jakby nie patrzeć, poważnej i zagrażającej życiu sprawie szybko obiegła całe miasto. Pod głównym szybem stały tłumy oczekujące na jakąkolwiek wiadomość ze strony władz kopalni. Były to oczywiście rodziny górników, którzy tego dnia pracowali w kopalni Karsten. Po ustaleniu, kto pracował na danej zmianie w konkretnym miejscu, okazało się, że każdy z uwięzionych pracowników kopalni był dość młodym mężczyzną pomiędzy 19 a 35 rokiem życia. Tylko dwóch z nich było stanu kawalerskiego. Pozostali byli żonaci, a wielu z nich miało naprawdę małe dzieci na utrzymaniu. Mówię tutaj na utrzymaniu, bowiem w większości to właśnie oni byli jedynymi żywicielami rodziny. Oczywiście nie zmienia to rozmiaru tragedii, jednak w tamtym momencie, w tamtych czasach była to sprawa naprawdę bardzo istotna. Walka toczyła się nie tylko o życie pracowników kopalni, ale również o byt ich rodzin. Rozpacz żon, ta niepewność zapłakanych kobiet stojących z dziećmi na rękach była przeogromna. Tłum gęstniał z minuty na minutę. Sytuacja była tak napięta, że spokoju i dostępu na teren kopalni musiały pilnować zawiadomione o tragedii służby mundurowe. Były to oddziały SZUPO, czyli tak zwana niemiecka policja porządkowa. Początkowo wszystko szło naprawdę sprawnie. Być może nawet faktycznie nie było się tutaj czym przejmować, wszystko pójdzie naprawdę szybko, a ten wypadek, ten cały wybuch i eksplozja nie będzie aż tak śmiercionośny, jakby można było się obawiać. Ekipie ratunkowej dość szybko, bo chyba po jakichś 4 godzinach, udało się dokopać do miejsca, w którym odnaleziono pierwszego z rannych górników. Udało się nawet tego mężczyznę wyprowadzić na powierzchnię i ustalić, że jakichś takich poważniejszych obrażeń to on na szczęście nie ma. Niestety, była to jedyna pozytywna informacja tego dnia. Około godziny 22, czyli w momencie, w którym wyprowadzono pierwszego rannego, akcja ratunkowa została utrudniona z uwagi na obsunięcie się kolejnych pokładów skalnych. Według dostępnych informacji w kopalni doszło do kolejnego wybuchu, który nie tylko jeszcze bardziej zablokował dostęp do uwięzionych mężczyzn, ale jednocześnie zasypał już ten tunel, który został wytworzony przez ekipę ratunkową i stwarzał realne ryzyko utraty życia i zdrowia pozostałych pracowników kopalni, tych, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej. Ale koledzy uwięzionych górników nawet nie chcieli myśleć o tym, by zaprzestać swoich działań. Zgodnie obstawali w tym, że nieważne jak wielkie jest tutaj ryzyko, to oni będą czynić wszystko, by dotrzeć do być może nadal żywych kolegów z pracy. Z 15 uwięzionych, jak wspomniałam nieco wcześniej, udało się uratować jednego mężczyznę. I to właśnie dzięki jego relacji początkowo otrzymaliśmy takie pierwsze odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co się stało, dlaczego się stało, jak w ogóle wyglądał przebieg tej całej akcji i czy w ogóle reszta górników ma realne szanse, by tą katastrofę przeżyć. No ale ocalały tak naprawdę nie był jakoś pozytywnie nastawiony do przyszłości. Według niego to był zwykły, normalny dzień. Nic, kompletnie nic nie zapowiadało katastrofy. Dzień pracy przebiegał poprawnie, wszystko odbywało się według ustalonych zasad bezpieczeństwa, każdy pracował swoim własnym rytmem i tempem. Górnik tak naprawdę nie wiedział, co doprowadziło do wybuchu, bowiem eksplozja zaskoczyła go w momencie, gdy jechał z wózkiem przez korytarz główny. Walące się z każdej strony kamienie wytrąciły mu z dłoni lampę. Stracił więc wtedy swoje główne źródło światła. Instynktownie, powiedzmy tutaj sobie kolokwialnie, przykleił się do tego wózka, przycisnął go do ściany i to najprawdopodobniej uratowało mu życie. Dookoła niego spadały kamienie, całkowicie blokując mu tym samym możliwość wykonania jakiegokolwiek ruchu. ale ponieważ jego twarz była przystawiona do wózka, miał jeszcze minimalny dostęp tlenu. Dzięki temu nie zmarł on od razu na skutek uduszenia. Wiedział jednak, że jeżeli przez najbliższe godziny będzie czekał na ratunek w takiej pozycji, na ratunek, który może nie nadejść, to ostatecznie nie wyjdzie z tego cało. Zabraknie mu w końcu powietrza, a on po prostu się udusi. Miał jednak naprawdę niebywałe szczęście, bowiem z uwagi na fakt, iż wybuch miał miejsce właśnie w momencie, kiedy mężczyzna znajdował się w korytarzu głównym, to był on pierwszą osobą, na jaką natrafiła ekipa ratunkowa. Cudem ocalały górnik nie miał jednak wielkich nadziei względem pozostałych uwięzionych. Jego przewidywania nie nastrajały optymistycznie i musiały być ogromnie bolesne dla rodzin oczekujących na jakiekolwiek informacje. Mężczyzna tak jakby zapomniał, że sam był jednym z tych górników, którzy czekali na ratunek, bez skrępowania wyznał, że jego zdaniem to jego koledzy niestety, ale no nie mają tutaj najmniejszych szans na przetrwanie tej katastrofy. Z tego, co on zaobserwował, to strop uległ całkowitemu zawaleniu, a ekipa pracująca w kopalni znajdowała się po drugiej stronie korytarza. Aby więc dotrzeć do uwięzionych, trzeba by było przebić się przez wielkie bryły węgla. Odcinek, który musiałaby pokonać ekipa ratunkowa, nie był tutaj do końca znany. Szacuje się, że było to około 100 metrów. Według innych źródeł, tych nieco bardziej optymistycznych, była to odległość około 30 metrów. Przez pierwsze 12 godzin ratownikom udało się posunąć o 12 metrów do przodu. Można więc tutaj stwierdzić, że napawało to ogromnym optymizmem. Jednak w kopalni dochodziło do ciągłego obsuwania się kamieni, które niszczyły całą dotychczasową pracę ratowników. A to już nie rokowało zbyt dobrze. W miejscu usuniętych mas węgla natychmiast spadały nowe gruzy. Zapadł się szalunek, a ratownicy pomimo ogromnej pracy nie posuwali się do przodu ani o centymetr. Czas akcji ratowniczej, początkowo oszacowany na 2-3 dni, uległ znacznemu wydłużeniu. Według wstępnych obliczeń, jeżeli ekipie udałoby się usunąć wszystkie spadające z góry gruzy i w dalszym ciągu posuwałaby się naprzód w tym samym tempie co do tej pory, to najwcześniej dotarłaby do uwięzionych dopiero po 6 dniach, co i tak było tutaj bardzo optymistycznym założeniem. Praca pod ziemią nadal stwarzała ryzyko. Nie wiadomo było, czy nie dojdzie do kolejnych wybuchów skutkujących zawaleniem. Gdyby tak się stało, ekipa ratunkowa musiałaby liczyć się z jeszcze większym opóźnieniem. Ale nawet gdyby przyjąć te najbardziej optymistyczne założenia, to szanse na pozytywny wynik misji ratunkowej były raczej niewielkie. Uwięzieni i zapewne ranni górnicy musieliby przetrwać 6 dni bez jedzenia i wody, zakładając tutaj oczywiście, że mają oni dostęp do tlenu. Tu akurat sytuacja była dość optymistyczna, bo okazało się, że taka ewentualność jak najbardziej istniała. Przewody doprowadzające sprężone powietrze w głąb kopalni wciąż były sprawne. Szczęśliwie nie zostały one uszkodzone przez eksplozję, tym samym tworząc zakopanym pod ziemią górnikom szansę na przeżycie. Z drugiej jednak strony pracownicy kopalni mieli tutaj taką pewną niepisaną zasadę. W razie jakiegoś wypadku czy kryzysu, odcięci od świata mieli dawać oznaki życia pozostałym górnikom właśnie w takiej misji ratunkowej. I tutaj ogromną rolę odgrywały właśnie te przewody. Ponieważ potrzebujący pomocy górnicy mieli uderzać właśnie w te rury, w te przewody, a dźwięk, który miał nieść się po całej kopalni, miał być takim sygnałem dla ekipy ratunkowej, że część poszkodowanych przeżyła i że oczekuje pomocy. Tutaj jednak takich sygnałów nie było. Zarząd kopalni od samego początku był dość sceptyczny co do tej misji ratunkowej i uważał, że to nie górnicy oczekujący na pomoc, ale zespół ratunkowy, ten, który kopał tunel powinien być tutaj traktowany priorytetowo. Patrząc na to wszystko tak racjonalnie, to nie wiadomo, czy ktokolwiek biorący udział w katastrofie wciąż żyje. Ze względu na bardzo niebezpieczne warunki pracy i duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej eksplozji, głupotą jest tutaj narażanie życia i zdrowia kolejnych górników. Dlatego akcję należy prowadzić wolniej, zdecydowanie bezpieczniej, dbając tutaj o uczestników ekipy ratunkowej. Oczywiście takie sugestie i ustalenia miały nigdy nie przedostać się do opinii publicznej, ale wiadomo, że dziennikarze mają tam swoje sposoby, by pozyskać niewygodne informacje. I tutaj też udało im się do nich dotrzeć. Sugestie zarządu, które zostały oczywiście przedrukowane w prasie, oburzyły nie tylko rodziny uwięzionych górników, ale i niezwiązanych bezpośrednio ze sprawą obywateli Bytomia. Już nawet tutaj oczywiście nie wspominając o współzatrudnionych w kopalni, którzy czuli się wręcz obrażeni taką sugestią. No bo jak to? Koledzy z pracy potrzebują ich pomocy, a zarząd już z góry ich przekreślił? Kadra zarządzająca, widząc ten opór, spacyfikowała. Misja ratunkowa działała nadal na pełnych obrotach. Ale o decyzjach zarządu i o ich bulwersujących propozycjach jeszcze Wam później opowiem nieco szerzej, bo to oczywiście nie był koniec tych fantastycznych pomysłów kadry zarządzającej. Wśród uwięzionych było 12 obywateli niemieckich oraz 2 Polaków. A skoro życie naszych rodaków było zagrożone, to też prasa wykazywała większe zainteresowanie tragedią w kopalni Karsten. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja nie przykładałabym tutaj aż tak wielkiej wagi do narodowości pracowników kopalni, bowiem patrząc tutaj po tych nazwiskach, to narodowość niemiecka, ale nazwiska to jakby polskie. Zresztą zobaczycie później, bowiem będę Wam opowiadała o niemal każdym z uczestników katastrofy, przynajmniej tak połowicznie. Myślę, że wtedy też sami zobaczycie, że przynajmniej połowa nazwisk była zdecydowanie pochodzenia polskiego. Wszyscy doskonale wiedzieli, że dotarcie do uwięzionych będzie ogromnie czasochłonne, mozolne i, co by tutaj dużo mówić, bardzo niepewne. Mało kto wierzył w to, że ktokolwiek przeżył tę katastrofę. Nawet jeśli jakimś cudem udałoby się mu przetrwać wypadek, wyjść z opresji bez takich, powiedzmy sobie, większych ran fizycznych, a ten nieuszkodzony przewód tlenowy dostarczał powietrza do środka, to przez najbliższe kilka dni, może nawet i tydzień, taki osobnik musiałby jeszcze przetrwać bez pożywienia i wody. A to było niemal niemożliwe. Jeśli górników nie zabił wypadek, to z pewnością zabije ich śmierć głodowa. Przełom nastąpił 9 stycznia, 5 dni po katastrofie. Wtedy właśnie brygada ratunkowa usłyszała stukanie w przewody tlenowe. Był to niepodważalny dowód na to, że przynajmniej jeden z górników nadal żył. Nie do końca tutaj jestem w stanie sprecyzować Wam, jak górnicy porozumiewali się między sobą, no bo tutaj było tylko takie stukanie, ale być może górnicy mieli jakiś swój specjalny szyfr na wypadek właśnie takiej katastrofy czy jakiegoś problemu w kopalni. Bo ekipie ratunkowej nie tylko udało się nawiązać ten kontakt, ale jeszcze po tej rozmowie, po tym stukaniu w te rury, uzyskano odpowiedzi, że na ich pomoc czeka aż 7 rannych. 7 górników uwięzionych pod ziemią od 5 dni bez wody i jedzenia wciąż żyło. To jedynie zmobilizowało ekipę ratunkową, która w pocie czoła kopała tunel dalej. Była to naprawdę ciężka praca. Zresztą zamieszczam Wam również zdjęcia lub rysunki z tej całej akcji, więc będziecie mogli zobaczyć na własne oczy, jak to wyglądało. Ale pomimo tych zdjęć, to nie pokazują nam one całego wysiłku, jaki górnicy musieli włożyć w ten ratunek, w kopanie tunelu, bowiem z tego, co donoszono, to tam w środku, pod ziemią, panował naprawdę ogromny ukrop. Według relacji, część górników po prostu nie była w stanie sobie z tym upałem poradzić. Aby jakoś dać radę pracować i nie musieć co chwilę odpoczywać, to część górników pracowała w samej bieliźnie. Zrobiliby oni wszystko, byle tylko ten upał nie wpłynął znacząco na ich pracę. I teoretycznie ekipy ratunkowe były dwie i miały zmieniać się co 8 godzin. Każda taka ekipa liczyła 50 członków. Ale im bliżej było do miejsca tragedii, tym mniej się przejmowano tymi zmianami. Wszyscy wiedzieli, że lada moment uda im się dotrzeć do poszkodowanych. Nikt nie chciał tutaj odchodzić od pracy właśnie w takim momencie, nawet jeżeli te siły odmawiały już posłuszeństwa. Aby przedostać się przez masy węgla, używano nie tylko kilofów, ale część gruzów usuwano tutaj ręcznie. Na dalszym etapie akcji ratowniczej natrafiono jednak na tak wielkie i twarde złomy węgla, że musiano tutaj sięgnąć po wiertarki, bo ta praca ludzka, ta siła ludzkich mięśni nie miała już tutaj kompletnie znaczenia, była po prostu zbyt mała. Dalej więc przebijano się przy pomocy wiertarki elektrycznej. W niedzielę 10 stycznia, 6 dni po eksplozji, mniej więcej o godzinie 15, jeden z górników dostrzegł, że jego wiertło przeszło na wylot. A to znaczyło, że po drugiej stronie znajdowała się wolna przestrzeń. Natychmiast przystąpiono do akcji powiększania otworu. O godzinie 17:40 ekipa ratunkowa usłyszała ciche odgłosy uderzeń o skały dochodzące zza drugiej strony ściany. Były to znaki od ocalałych w katastrofie, którzy nadal, pomimo 6 dni spędzonych w całkowitej ciemności, w izolacji, bez jakiegokolwiek dostępu do pożywienia czy wody pitnej, wciąż żyli. Wiadomość o możliwości cudownego uratowania przynajmniej części z uwięzionych lotem błyskawicy obiegła cały Bytom. Ratownicy w pocie czoła dalej wiercili otwór. Nie chcieli nawet słyszeć o ustąpieniu miejsca ratownikom rezerwowym. Pomimo kilkudniowej, wyczerpującej akcji, nadzieja na pozytywne zakończenie dodała im wszystkim wręcz takiej heroicznej siły. Oczywiście pod kopalnią, na miejscu, czekała już karetka, kilka karetek pogotowia, które były tutaj gotowe, by pomóc każdemu ocalonemu. Tunel prowadzący wprost do uwięzionych był naprawdę ciasny. Jego wymiary wynosiły 1,5 metra wysokości na metr szerokości. Przynajmniej takie są oficjalne dane, które pojawiały się tutaj w artykułach. Natomiast patrząc na fotografię, na której udało się uwiecznić górników akcji ratunkowej w kopalni Karsten, to osobiście wydaje mi się, że tunel musiał być jednak zdecydowanie niższy. Mógł mieć nawet niecały metr wysokości. Jak pewnie zresztą sami widzicie, górnicy musieli poruszać się korytarzem na kolanach. Niektórzy byli nawet zmuszeni pracować w pozycji pochylonej, a nie sądzę tutaj, by mieli oni po 2 metry wzrostu. Chociaż w akcji ratunkowej brało udział 100 górników, to tak naprawdę w głównym szybie przebywać ich mogło zaledwie 3. Jeden, tak zwany rębacz, żłobił dziurę w węglu, a 2 za nim wkładało bryłki węgla do skrzynek. Zapełnione pudła podawano do tyłu pozostałym członkom ekipy. Skrzynia przechodziła z rąk do rąk, aż trafiała do korytarza głównego, tego niezawalonego oczywiście. Aby tam trafić, musiała pokonać odległość około 20 metrów. Tam jej zawartość wysypywano do wózka, a skrzynka, tym razem już oczywiście pusta, ponownie wędrowała w okolice rębacza. Te role uczestników akcji ulegały zmianie. Żaden górnik przez bite 8 godzin nie rąbał węgla, a rola pozostałych nie ograniczała się jedynie do podawania skrzyneczki w ręce kolegi. To byłoby niewykonalnie fizycznie i co by tutaj dużo gdybać, nieopłacalne. Bo wiadomo było, że im dłużej ktoś pracuje fizycznie, rąbie ten węgiel, no to opada w końcu z sił. I lepiej jest go zastąpić kimś, kto ma tych sił witalnych więcej. Kiedy wreszcie udało się przebić na drugą stronę, to okazało się, że ten tunel, który górnicy wybijali przez praktycznie 6 dni, miał jedynie 8 metrów długości. Górnicy, którzy przez powtarzam, 6 dni bez przerwy z narażeniem swojego życia pokładali wszystkie swoje siły, by oczyścić tunel z gruzów i dostać się do miejsca katastrofy, zdołali w tym czasie oczyścić zaledwie 8 metrów korytarza i to jedynie częściowo. To daje nieco ponad metr na dobę. Co by było, gdyby zasypani faktycznie znajdowali się, tak jak początkowo tutaj szacowano, 30 lub co gorsza 100 metrów dalej? Szanse na odnalezienie żywych byłyby wtedy zerowe. Oczywiście nie wiem, czy te dane, które Wam podałam, są jak najbardziej klarowne i wiarygodne, bowiem były one troszkę sprzeczne ze sobą. Bo jak pamiętacie, to na początku górnikom udało się pokonać odcinek 12 metrów. Natomiast te 12 metrów miało zostać ponownie zasypane w momencie, w którym wyprowadzono pierwszego rannego. Więc tak naprawdę to trzeba to było na nowo odkopywać. Sumując więc te pierwotne 12 metrów i dodając do tego kolejne 8, no to łącznie ten przysypany korytarz miał długość 20 metrów. I taką długość ratownicy musieli przez te 6 dni pokonać. Co by się w sumie zgadzało tutaj chociażby z tymi informacjami na temat węgla, tych brył węgla, które musiały przejść przez 20 metrów do korytarza głównego. Ale jakby nie patrzeć, czy to było 8 metrów, czy 12 metrów, czy 20 metrów, to górnikom nareszcie udało się dotrzeć do rannych. Kiedy otwór był już wystarczająco duży, środek oświetlono latarką elektryczną. Z wielkim zdziwieniem, ale i radością odkryto 5 wycieńczonych górników siedzących pod ścianą. Po chwili, tuż obok nich, ujrzano kolejnych 2 rannych w katastrofie. Ci jednak, choć nadal żywi, znajdowali się w pozycji leżącej. Teraz jedynie należało powiększyć otwór na tyle, by móc przystąpić do ewakuacji odnalezionych. O godzinie 19:40 z wnętrza kopalni wyciągnięto pierwszego, cudem ocalałego górnika. Był to 25-letni ładowacz, Paweł Kulpok. I to właśnie na nim początkowo skupiła się cała uwaga mediów, cała uwaga ratowników medycznych i oczywiście zebranych w okolicy mieszkańców Bytomia. Oczywiście najbardziej poruszone były rodziny uwięzionych górników i pytały właśnie Kulpoka, kto tam jeszcze na dole przebywa. I mężczyzna wymienił 2 nazwiska, dając tym rodzinom nadzieję. Aczkolwiek nie wiadomo, czy Kulpok po prostu nie zdawał sobie do końca sprawy, z kim przebywał przez te 6 dni, natomiast później już okazało się, że te nazwiska, które on podał, należały niestety do górników, którzy stracili życie w tej tragedii. Tak więc dał tym rodzinom taką nadzieję, przyniósł im ewidentną ulgę, natomiast była to tylko ulga chwilowa. Po kilku dniach rodzina została poinformowana, że niestety ich bliskich nie ma wśród uratowanych. I ja wiem, że skupiamy się tutaj na katastrofie, na tej tragedii, ale patrząc na tę sytuację, to nawet nie chcę sobie tutaj wyobrażać, jakie piekło i jaki wielki ból czuła ta rodzina, czuła ta żona tego górnika, żony, bo to były przecież 2 kobiety i 2 nazwiska, które były pewne, że doczekały cudu, że ich mąż niedługo wyjdzie na powierzchnię. A niestety chwilę później te nadzieje straciły. Po raz drugi zresztą. Kulpok pomimo spędzenia 144 godzin pod powierzchnią ziemi, bez wody i jedzenia, był w dość dobrej kondycji. A przynajmniej jego stan był na tyle stabilny, że poruszał się o własnych siłach, że rozmawiał i był w stanie w ogóle chodzić, bo część poszkodowanych, część oczekujących na ratunek, niestety te siły straciła. Mężczyzna płakał ze szczęścia, ściskał wszystkich biorących udział w misji ratunkowej i ogromnie spragniony wręcz rzucił się na podawaną mu kawę. Nie wiem, czy rozsądnie było nawadniać spragnionego mężczyznę akurat napojem z kofeiną. Moim zdaniem oczywiście lepsza w tym wypadku byłaby zwykła woda, ale może miało to jakiś ukryty cel, nie wiem, może pobudzenie. Kulpok po wypiciu kilku kubków kawy i sowitym posiłku został przetransportowany wozem sanitarnym do pobliskiego szpitala. Tuż po nim wyciągnięto z kopalni Alojza Starzyńskiego oraz Alfreda Szlamę. Oni również, ku zdziwieniu wszystkich, chociaż spragnieni i wygłodniali, byli w dość dobrej kondycji fizycznej. Zanim jednak kolejnych uratowanych przewieziono do szpitala, panowie poprosili jeszcze o paczkę papierosów, szybko wkładając sobie do ust kawałek bibuły nabity tytoniem. Oczywiście podpalając. Kiedy okazało się, że pomimo praktycznie zerowych szans na powodzenie, udało się dotrzeć do żywych górników, w okolicy zapanował niewyobrażalny chaos. Brygada ratunkowa przykładała coraz mniejszą wagę do tego, by zachować jakąkolwiek ostrożność przy wyciąganiu kolejnych oczekujących na ratunek. Pomimo tych wszystkich upomnień urzędników i władz kopalni, pracownicy byli tak podekscytowani wizją sprowadzenia żywych kolegów, że całkowicie puszczali ich uwagi mimo uszu. Okazało się na przykład, że jeden z uczestników misji ratunkowej był niejaki Cwyne i bardzo was przepraszam za mój niemiecki, ale jakoś się z tym językiem za bardzo nie kochamy. Cwyne był szwagrem Pawła Nowaka, który 4 stycznia pracował na stanowisku ładowacza w fatalnym korytarzu, w którym nastąpił wybuch. Cwyne wprost zapowiedział tutaj, że nikt nawet niech nie próbuje studzić jego zapału. Niech nikt nawet do niego nie podchodzi, niech nie próbuje mu mówić o zdrowym rozsądku, o zachowaniu ostrożności. Ci wszyscy ludzie mieli się po prostu od niego odczepić. On bez względu na wszystko jedzie na dół i bez swojego szwagra no nie wyjdzie na powierzchnię, nie ma takiej nawet opcji. Nie interesowało go w ogóle to, że w ten sposób naraża swoje życie. Zresztą nawiasem mówiąc nie tylko swoje, ale i pozostałych ocalałych, ale możemy tutaj myślę na to przymknąć lekko oko, no bo każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu egoistą. Naprawdę trudno jest tutaj winić mężczyznę. Właśnie obudziła się w nim nadzieja, ta nadzieja, która praktycznie nie istniała, że członek jego rodziny żyje i że może pomóc mu wyjść na powierzchnię. No to nic dziwnego, że za wszelką cenę chciał ratować bliską sobie osobę. Zresztą te jego słowa, że wyciągnie Pawła na powierzchnię, nie były tutaj rzucone na wiatr. Cwyne po pewnym czasie faktycznie wrócił na powierzchnię, tuląc do siebie Pawła Nowaka. Wynędzniały, wygłodniały szwagier miał mu się rzucić wdzięcznością w ramiona i nie kryjąc swoich łez powiedzieć, że tak naprawdę to do samego końca tutaj wierzył, że ratunek w końcu przybędzie. Że koledzy nie zostawią ich na pewną śmierć i wydobędą ich na powierzchnię. Jak na razie to właśnie Nowak był najpoważniej ranny ze wszystkich ocalałych. Nie sprecyzowano tutaj, jakie dokładnie obrażenia zaobserwowano na jego ciele, aczkolwiek wspomniano, że te spadające gruzy węgla zadały mu po prostu liczne rany. Jakie one były, czy były głębokie, czy delikatne, to nie wiadomo, natomiast najpoważniejsze z tego wszystkiego było złamanie kończyny dolnej. Co dość ciekawe i takie lekko zahaczające o zjawiska paranormalne, jeżeli ktoś z was oczywiście w takie rzeczy wierzy, to Nowak podobno już od jakiegoś czasu miał takie złe myśli i złe przeczucia. Za każdym razem, kiedy miał zjechać pod ziemię, coś mu z tyłu głowy szeptało, żeby jednak z tego planu zrezygnował. No ale oczywiście zrezygnować nie mógł, bo taka była jego praca. Ale czy faktycznie górnik miał tutaj jakiś szósty zmysł, albo ktoś czuwał nad jego bezpieczeństwem, no to już tak naprawdę zależy od tego, czy w takie rzeczy wierzycie. Sam Nowak był śmiertelnie poważny i przekonany, że faktycznie coś tutaj próbowało go przed tą katastrofą ostrzec. Pozostałych 3 ocalałych, Emil Ludwik, Józef Klukowski oraz Willi Marek, wyszli z kopalni dopiero następnego dnia nad ranem. Miało to bezpośredni związek z ich kondycją fizyczną i takim widocznym osłabieniem. Tu nie chodziło o to, że ci panowie mieli jakieś takie poważne obrażenia, że byli bardzo ranni, ale te 6 dni bez jedzenia i bez picia po prostu strasznie ich osłabiło. Mężczyźni nie byli w stanie wyjść z kopalni o własnych siłach. Aby górnicy mogli w ogóle spróbować wyjść spod ziemi, to ratownicy musieli najpierw dostarczyć im jedzenie i kawę w termosach. Dopiero gdy po tej całej nocce, spędzonej na odpoczynku, na piciu, na jedzeniu, panowie stanęli na nogi, to wtedy też udzielono im pomocy w dojściu do windy i dostarczono na powierzchnię. Z tej trójki jedynie Willi Marek doznał złamania nogi. Pozostała dwójka miała jedynie jakieś lekkie rany skórne, które zostały opatrzone jeszcze przed transportem do szpitala. O tym, co przez te 6 dni działo się pod ziemią, wiemy z późniejszych relacji wszystkich ocalałych z katastrofy. Tutaj jednak pozwólcie, że ja najwięcej skupię się na wersji przekazanej przez Alfreda Schlema, podpisanego jako Ślema, ale jak to z tymi nazwiskami w dwudziestoleciu międzywojennym było, to już wam kiedyś opowiadałam. Niestety były one dość często przekręcane. Schlema twierdził, że nic, dosłownie nic nie zapowiadało tragedii. Dzień pracy przebiegał prawidłowo, wszystko było w jak najlepszym porządku, praca była taka jak zawsze, jak co dzień. Gdy układał rury w kopalni, usłyszał okropny huk. Po chwili fala uderzeniowa przewróciła go na maszynę górniczą zwaną kołowrotem lub hasplą. Schlema runął na kołowrót, kołowrót runął na ziemię, a tym samym oczywiście Schlema runął razem z kołowrotem. Nie tracąc przytomności umysłu, Schlema wygrzebał się spod gruzów, przeszedł przez torującą mu drogę maszynerię i od razu trafił na trzech innych współpracowników. Wokół nich panował przerażający mrok. Wszystkie lampy pogasły. W okolicy słychać było jedynie spanikowane krzyki i jęki rannych. Schlema nie wiedział, kto z jego współpracowników krzyczy, kto leży obok niego i tak naprawdę co dokładnie się stało, kto jakie rany otrzymał i czy komuś tutaj trzeba pomóc. Wiedział jednak, że aby przeżyć, musi kierować się rozsądkiem. Na początku uspokoił wszystkich przerażonych. Panika do niczego dobrego ich nie doprowadzi. Później na oślep udało mu się wymacać lampę. Szczęśliwie nie została ona uszkodzona podczas eksplozji. Górnikom udało się ją zapalić. Kolejnym krokiem Schlemy było przecięcie gumowego przewodu haspli. Kołowrót miał być pędzony sprężonym powietrzem. Rozcinając gumę, Schlema zapewnił sobie i oczywiście tym samym swoim współtowarzyszom dostęp do tlenu. Nie wszyscy uratowani wypowiedzieli się w prasie, więc nie znamy tutaj każdego punktu widzenia. Nie wiemy więc, na ile te informacje są prawdziwe, a na ile jest to po prostu subiektywne odczucie Schlemy. Natomiast górnik był tutaj przekonany, że wielu z jego współtowarzyszy niedoli nie zdawało sobie w ogóle sprawy z upływu czasu. On podobno, choć nie potrafił określić dokładnej godziny, wiedział, ile dni i ile nocy upłynęło od katastrofy. I tutaj wybaczcie, ja nie orientuję się, jak działał ten wspomniany kołowrót, ta haspla, a według informacji dostępnych w internecie, haspla to po prostu wyciągarka ręczna, która wydaje mi się, że raczej nie transportuje powietrza. Ale może była ona w jakiś sposób połączona z przewodami, które nieco wcześniej zostały wspomniane przez ekipę ratunkową. Z góry jednak przepraszam, jeżeli przedstawione informacje będą nieścisłe, a być może nawet i błędne. Natomiast przyjmując założenia przedstawione przez śląskie dzienniki, cytujące zresztą tutaj słowa samego Schlemy, to ten umowy przewód pobierał powietrze z góry, czyli po prostu zapewniał przepływ powietrza z ziemi. Tym samym na podstawie temperatury powietrza ranny górnik potrafił tutaj określić, czy jest dzień, czy jest noc. Za dnia powietrze było cieplejsze, nocą zaś zdecydowanie bardziej mroźne. Ale podobno Schlema, chociaż zdawał sobie sprawę z upływu czasu, to też nie dzielił się tą informacją z kolegami. Uważał, że im mniej będą oni świadomi, jak wiele dni upłynęło od katastrofy, tym będzie dla nich po prostu lepiej. Podobno wśród 7 ocalałych byli nawet tacy, którzy przespali cały czas spędzony pod ziemią. Ci to w ogóle już byli podobno przekonani, że od wybuchu minęły dopiero jakieś 2 doby. Dopiero kiedy Schlema upewnił się, że sygnały, które nadaje, są słyszane przez ekipę ratunkową i dostał odpowiedź od tej ekipy ratunkowej, to dopiero wtedy wyznał kolegom prawdę. Powiedział, że jeszcze trochę i zostaną oni uratowani. czy było to dobre posunięcie? I tak, i nie. Ranni byli już tutaj świadomi, że najgorsze jest za nimi, a ratunek wkrótce przybędzie. Mogło to tchnąć w uwięzionych pod ziemią nieco więcej nadziei. Skoro przetrwali już tyle dni, to i te kilka godzin nie powinny już im być straszne. Aby umilić sobie te oczekiwania i aby ten czas nieco szybciej im leciał, to panowie śpiewali sobie wspólnie piosenki. Z drugiej zaś strony przerażający głód oraz pragnienie ogromnie dokuczało już wszystkim górnikom. Zwłaszcza, że do ich świadomości dotarło, jak wiele dni wytrzymali oni bez pożywienia i wody. Górnicy z bezsilności próbowali pić własną urynę, jednak okazało się, że mocz nie zaspokajał ich pragnienia. Wśród niektórych pojawiły się nawet myśli ludożercze. Stan uwięzionych pogarszał się tak naprawdę z godziny na godzinę. U jednych pojawiły się silne zawroty głowy oraz poczucie popadania w tak zwany obłęd czy też jakieś takie szaleństwo. Inni z kolei płakali, że jest już im brak sił do dalszej walki. Szukano nawet sposobu, jak tutaj pozbawić się życia w sposób mniej bolesny niż śmierć głodowa. Macano palcami ziemię w poszukiwaniu choćby kawałeczka drutu, który można byłoby okręcić sobie wokół szyi. Nic jednak nie udało się odnaleźć. Jak teraz wiemy, na szczęście, bowiem finał okazał się mieć szczęśliwe zakończenie. Wracając jednak na chwilę do tych myśli ludożerczych, to panowie oczywiście tutaj nie chcieli polować na żyjących kolegów, to nie miała być jakaś, wiecie, walka na śmierć i życie, kto wygra, ten będzie mógł sobie zjeść kolegę. No nie, tak to nie miało być, przynajmniej nikt otwarcie o tym nie mówił. Natomiast, chociaż ocalało 7 górników, to początkowo było ich 9. Cieśla Henryk Weiss był jednym z górników, którzy też przeżyli katastrofę, jednak jego obrażenia były tak rozległe, że szanse na jego cudowne ocalenie były naprawdę minimalne. W momencie wybuchu mężczyzna stał obok wózka węglowego. Jeżeli ktoś nie wie, jak taka konstrukcja kiedyś wyglądała, choć teoretycznie jest to wiedza chyba dość powszechna, no to tak szybko informuję, że taki wózek był naprawdę spory i ciężki. Ma to kolosalne znaczenie w tej historii, bowiem siła eksplozji rzuciła Weissa właśnie na tenże wózek. I tutaj wersje są dwie. Jedna z nich zakłada, że Weiss został przygnieciony przez wózek. Wersja mało prawdopodobna, bowiem siła wybuchu może i do najlżejszych nie należała, jednak wątpię, by była w stanie przewrócić tak ciężką, żelazną maszynerię. Według drugiej wersji Weiss miał zostać popchnięty przez falę uderzeniową i po prostu wpaść do środka wózka. To jeszcze nie było w tym wszystkim najgorsze, bowiem górnik mógł wyjść z tego bez większych obrażeń. Natomiast, kiedy próbował ponownie opuścić wózek, żeby stanąć tutaj na twardym podłożu, to z góry zaczęły spadać ogromne głazy. Węgiel co prawda minął wszystkie newralgiczne miejsca, takie jak chociażby głowa czy tułów mężczyzny, ale za to przygniótł jego nogi. Skały były tak wielkie i ciężkie, że górnik nie był w stanie oswobodzić swoich kończyn, ani sam, ani później z pomocą kolegów. Weiss nie był więc w stanie się ruszyć, nie czuł w ogóle nóg i tak naprawdę nie wiedział, jakich obrażeń doznał. Mimo wszystko w tym stanie przetrwał aż 3 dni. Tuż przed swoją śmiercią, najwidoczniej przeczuwając, że jest to jego koniec, poprosił swoich kolegów, by, jeżeli uda im się wyjść z tego cało, pozdrowili jego żonę i dziecko. Drugim z górników, który był jednym z najciężej rannych w katastrofie, był rębacz Ignacy Miś, według innych źródeł Miliś, czyli jeżeli był Niemcem, to chyba jednak ta druga wersja jest bardziej poprawna, natomiast ja, żeby sobie ułatwić, będę używała tej wersji naszej polskiej. Mężczyzna został przygwożdżony do ziemi przez wielką bryłę węgla, która spadła mu prosto na plecy. niewiele wiadomo na jego temat, bo i Szlema nie był jakoś wyjątkowo wylewny opowiadając o misiu. Być może ta niechętna rozmowa dotycząca misia była podyktowana tym, że panowie mieli jednak coś na sumieniu. Ale oczywiście przebywali oni w tak ekstremalnych warunkach, że ciężko ich o cokolwiek tutaj obwinić. Jedyne co wiemy na temat Ignacego Misia, to to, że głaz na jego plecach był wyjątkowo ciężki. Mężczyzna nie miał możliwości, by pozbyć się ciężaru. Nie pomógł mu również nikt z pozostałych przy życiu górników. Natomiast też tutaj, mówiąc tak zupełnie szczerze, to nie wiadomo, czy był to po prostu brak ich dobrej woli, czy też po prostu zdawali oni sobie sprawę z tego, że sprawa jest przegrana. Panowie nie wiedzieli, jak długo będą musieli czekać na ratunek, a w tak beznadziejnej sytuacji muszą oszczędzać swoje siły. Jak skomentował to zresztą sam Szlema, dalszy żywot Ignacego Misia pozostawiono losowi. I chociaż zdaję sobie sprawę z faktu, że część z Was może czuć się w tym momencie oburzona, to jednak już teraz apeluję, byście zachowali tutaj zdrowy rozsądek. To, w jakim położeniu znaleźli się górnicy, to warunki, w których naprawdę włącza się nam instynkt przetrwania. I jak widać, dla 7 górników ta taktyka okazała się skuteczna. Niestety, Miś nie należał do tej grupy szczęśliwców. Podobno w ogromnych bólach i męczarniach zmarł po około 84 godzinach, czyli jak to oszacował Szlema, po 4 nocach i 3 dniach. I dlaczego właśnie teraz wspominam historię tych 2 górników, którym nie udało się niestety wyjść żywo z tej opresji? Ano dlatego, że kiedy mówiłam Wam o tych myślach ludożerczych, o których wspominał sam Szlema, to tak naprawdę mężczyzna prawdopodobnie miał tutaj na myśli to, że jego koledzy, a być może nawet i on sam, tego nie wiadomo, nosili się po prostu z zamiarem skonsumowania ciał zmarłych górników. Co ich od tego powstrzymało? Alojzy tego nie sprecyzował, ale możemy przypuszczać, że najzwyczajniej w świecie, powiedzmy tutaj sobie kolokwialnie, panowie nie dysponowali odpowiednim zapleczem kuchennym, jeżeli wiecie, co mam tutaj na myśli. Wszyscy uratowani dochodzili do siebie w szpitalu. Chociaż nadal byli bardzo osłabieni i wycieńczeni, to wszyscy twierdzili, że niedługo, chcąc czy nie chcąc, będą musieli oni wrócić do pracy na kopalni. I oczywiście nie, żebyśmy tutaj mieli do czynienia z pracoholikami czy też potencjalnymi samobójcami, ale niestety zdecydowana większość uratowanych, jeżeli nawet nie wszyscy, byli jedynymi żywicielami rodziny. Tragedia tragedią, ale coś do garnka trzeba było przecież włożyć. Co też myślę tutaj bardzo dosadnie pokazuje nam, jakie były prawdziwe realia tamtych czasów. Nie pracowałeś, nie jadłeś. I co z tego, że właśnie po 6 dniach głodówki wyciągnięto cię ze środka ziemi, prawda? Ale chociaż radość ratowników była ogromna, a fakt uratowania 7 kolegów z pracy aż 6 dni po katastrofie można było wręcz określić mianem cudu, to nie był to koniec misji ratunkowej. Górników uwięzionych pod ziemią było 14. 7 udało się wyciągnąć, 7 leżało właśnie w szpitalu. 2 pozostałych, według ich relacji, zginęło. To daje 9 górników. Ale co z pozostałą 5? Skoro tych 7 w niezwykły, wręcz można powiedzieć, magiczny sposób przetrwało, to być może gdzieś dalej w korytarzach znajdowała się 2 grupa, która również czekała na ratunek. Akcja była utrudniona, bowiem część dotychczasowego korytarza, którym ratownicy wyprowadzali ocalałych, uległa niemal całkowitemu zawaleniu. Zaczęto więc wykuwać w ścianie nowe, tym razem boczne tunele. Być może miało to związek z faktem, iż każda minuta była po prostu na wagę złota. Teraz praca szła o wiele szybciej, bowiem już po 2 dniach długość jednego z tuneli bocznych wynosiła aż 34 metry. Do przebicia ściany, według dostępnych oszacowań, brakowało zaledwie 4 metrów. Chociaż nie było żadnych konkretnych znaków, że pozostała piątka wciąż żyje, ekipa ratunkowa się nie poddawała. Zwłaszcza, że 12 stycznia, we wtorek, 8 dni po wybuchu, górnicy usłyszeli dźwięk, który określono jako chrobotanie. Nadal nie było to nic konkretnego, jednak ekipa ratunkowa była tutaj przekonana, że są to znaki od uwięzionych kolegów. Dlatego jeszcze mocniej skupiono się tutaj na drążeniu tunelu. A w zasadzie tunelów, bowiem panowie się podzielili i te tunele kopali w dwóch różnych kierunkach. Niestety te dźwięki, które słyszano we wtorek i to podobno kilkukrotnie, zniknęły kolejnego dnia. Czy faktycznie były to znaki od uwięzionych, to pewności oczywiście żadnych tutaj nie ma. Być może chrobot pochodził po prostu od drugiej grupy górników, tej, która kopała tunel po drugiej stronie. Czy mogło tak być? Powiem szczerze wam, że nie wiem. Ale doświadczeni górnicy powinni chyba tutaj zauważyć różnicę, więc zawierzę tutaj ich relacją. Z drugiej strony też, kiedy żyjemy taką wielką nadzieją, takimi oczekiwaniami co do kolejnego cudu, to też nasza wyobraźnia i poczucie spełnienia głęboko chowanego w sobie pragnienia może wpływać na nasze postrzeganie rzeczywistości. Możemy interpretować różne dźwięki i obrazy tak, by korelowały one korzystnie z naszą wizją. Jak było i czy górnicy, którzy zostali uwięzieni w tej katastrofie, faktycznie po tych 8 dniach nadal żyli i próbowali to jakoś dać znak ekipie ratunkowej, no to niestety nie wiemy. Ale no, umówmy się, myszy raczej w ścianę nie drapały. Tutaj też wrócimy sobie na chwilę do bulwersującej i kontrowersyjnej propozycji zarządu kopalni Karsten. Jak być może pamiętacie, zarząd podkreślił, by ci wszyscy górnicy, którzy brali udział w akcji ratunkowej, za bardzo się jakoś tak nie spieszyli, by nie robili tutaj wszystkiego zbyt raptownie i ogólnie by pamiętali, że to oni i ich dobro, ich bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. Te sugestie, tak jak wam też powiedziałam, spotkały się z ogromną dezaprobatą, co nieco tutaj uciszyło wtedy osoby decyzyjne kopalni Karsten. Jak widać, górnicy słusznie zignorowali zalecenia, bo to właśnie ich upór i ich determinacja sprawiły, że 7 mężczyzn udało się w porę uratować. I jeśli myślicie sobie, że ta sugestia zarządu no w sumie nie była taka zła, no bo przecież ważniejsze jest tutaj dobro tych żyjących niż tych, których los nie jest pewny, no to faktycznie macie prawo do takich przemyśleń. Bo ekipa ratunkowa miała dużo szczęścia, udało jej się wyjść bez szwanku i odnaleziono 7 żywych górników. Natomiast mogło być dużo gorzej. No więc za te sugestie aż tak bardzo zarządu kopalni winić nie można. A co jak wam powiem, że na tym jednak nie poprzestano? Już po wyciągnięciu na powierzchnię 7 ocalałych, prawdopodobnie 2 lub 3 dni później, zarząd wydał dekret, podkreślam, dekret, czyli teoretycznie decyzję mającą moc sprawczą, aby zaniechać dalszych poszukiwań. No bo szanse na to, że po 9 dniach bez wody i jedzenia ktokolwiek jeszcze żyje, są niemal zerowe. Po co narażać tutaj życie zespołu tylko po to, by wyciągać na powierzchnię martwe ciała? Decyzją zarządu nieszczęsny korytarz trzeba po prostu zasypać, a u wejścia, zasypanego oczywiście wejścia, umieścić tablicę upamiętniającą pozostałych 7 górników, którzy stracili życie w katastrofie. Innymi słowy, miejsce tragedii miało służyć za taki symboliczny grobowiec. Ale pracownicy kopalni, usłyszawszy o tym, jakie decyzje zapadły na górze, absolutnie nie chcieli przyjąć do wiadomości, że mają opuścić miejsce kopalni i zaprzestać swoich poszukiwań. Ich zdaniem było to niemoralne i nieetyczne. Bo nawet jeżeli ich koledzy już nie żyją, to na górze nadal czeka pogrążona w żałobie rodzina. Rodzina, która na pewno chce urządzić godny pochówek. Zarząd, bojąc się tutaj buntu i rebelii, nie zdecydował się zainterweniować, a górnicy pracowali dalej. 16 stycznia pierwszej ekipie udało się przebić ścianę. Dziura doprowadziła ich do głównego chodnika, a przynajmniej kawałka tego głównego chodnika. Niestety nie natrafiono tam na żaden ślad ani martwych, ani żywych górników. Jedynie wentylator nadal pracował tak, jakby nic się nie stało. Tego samego dnia innej ekipie też udało się dostać do pustej części korytarza. Mówiąc pustej, mam na myśli takiej, w której nie było tych zwałów gruzu, zwałów węgla. Była to dokładnie ta sama przestrzeń, z której ewakuowano 7 rannych. Późną nocą, z 16 na 17 stycznia, udało się w tym miejscu odnaleźć ciało Henryka Weissa. Zgodnie z opowieścią uratowanych, było ono przywalone gruzem. Nieco później, 17 stycznia o godzinie 16, zaledwie 3 metry dalej, odnaleziono ciało Misia czy też Milsia. Ono również było przygniecione. O tym, jak ogromny ciężar leżał na plecach mężczyzny, niech tutaj poświadczy fakt, iż wydostanie jego ciała spod gruzów zajęło górnikom aż 10 godzin. Szczątki obu mężczyzn miały być zniekształcone, jednak nie sprecyzowano w jakim stopniu. Natomiast ich stan wskazywał na fakt, iż obaj mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Pogrzeb obu górników odbył się 20 stycznia o godzinie 8:45. Dlaczego w tej historii jest to istotne? Ano dlatego, że dokładnie w tym samym momencie, kiedy ciała Weissa i Milsia spuszczano do grobu, w kopalni Karsten odnaleziono kolejne ciało. Były to szczątki Maxa Karcha. Dzień później odkopano również szczątki Pawła Schmidta. Jednocześnie było to ostatnie ciało, jakie udało się odnaleźć ekipie ratunkowej. Jak dokładnie zginęli obaj panowie i czy męczyli się przed swoją śmiercią, czy ponieśli śmierć na miejscu, to tutaj niestety nie wiadomo. I też nie dlatego, że nie dało się tego ustalić, bo prawdopodobnie, gdyby przeprowadzono odpowiednie badania, to też uzyskano by odpowiedzi na pytanie, co stało się z dwoma górnikami. Początkowo nawet były takie plany, by przeprowadzić sekcję zwłok i ta właśnie sekcja miała dać ostatecznie rodzinom odpowiedź na pytanie, co stało się z ich bliskimi, jak oni zginęli, czy cierpieli, czy ich śmierć była szybka i bezbolesna. Natomiast tutaj po raz kolejny wkroczył zarząd kopalni. Władze poinformowały prasę oraz oczywiście opinię publiczną, że bazując na rzetelnych danych, to obu panów poniosło śmierć na miejscu. Sekcja zwłok nie była tutaj potrzebna. Rzeczywistość była jednak bardziej pesymistyczna i nieco bulwersująca. Tak naprawdę nie było wiadomo, co dokładnie stało się z Karchem oraz Schmidtem. Do prasy zgłosił się informator, który zdradził prawdziwe motywy zarządu kopalni Karsten. Tutaj wcale nie chodziło o to, że udało się bezsprzecznie stwierdzić przyczynę zgonu. Chodziło o zupełnie inne, takie bardziej przyziemne kwestie. Władze kopalni Karsten obawiały się tutaj, że gdyby okazało się, iż mężczyźni przeżyli katastrofę i zmarli śmiercią głodową, to ta informacja nie tylko wpłynie negatywnie na ich wizerunek, ale również wywołałaby niepokój wśród ludności. A przynajmniej takiego określenia użyto w śląskich dziennikach. Ponieważ dalsze czynności poszukiwawcze wiązały się z naprawdę ogromnym ryzykiem, a korytarz zapadał się coraz bardziej, to po 20 dniach poszukiwań zadecydowano o zasypaniu niebezpiecznego odcinka kopalni. Tym razem jednak ta decyzja została podjęta zaraz po tym, jak uzyskano zgodę rodzin zaginionych górników, tych pozostałych 3 zaginionych górników. Ciała Stanisława Erbera, Alojzego Księżyka oraz Ernsta Mara nigdy nie zostały odnalezione. Obrządki pogrzebowe Erbera, Księżyka i Mara tak naprawdę nie różniły się zbyt wiele od standardowego pochówku. Z tym, że akurat miejscem ich wiecznego spoczynku zamiast grobu miał stać się ten nieszczęsny korytarz kopalni. ale pod ziemię zjechały nie tylko rodziny tragicznie zmarłych pracowników kopalni, ale również ksiądz, który odprawił na dole mszę żałobną. Ku pamięci górników postawiono tablice z ich nazwiskami. Kto był naprawdę odpowiedzialny za tragedię w kopalni Karsten? Te kwestie miał rozstrzygnąć sąd, jednak z uwagi na naprawdę wiele przypadków różnych eksplozji, różnych wybuchów w tamtym okresie, również zresztą w samej kopalni Karsten, to wybaczcie, ale przyznam Wam szczerze, że nie udało mi się dokopać tutaj do żadnych akt, czy też do żadnych artykułów, które informowałyby akurat, jaka decyzja została oficjalnie podjęta właśnie w tej jednej tragedii, o której Wam dzisiaj opowiadałam. Natomiast sam zarząd kompletnie tutaj nie poczuwał się do odpowiedzialności, zasłaniając się czynnikami naturalnymi. Wtórowały mu zresztą władze górnicze, które podkreślały, że za tę tragedię odpowiadają ruchy tektoniczne ziemi, które doprowadziły do wstrząsów. A władze przecież nie mogły zapobiec czemuś, co było zjawiskiem naturalnym. Innego zdania byli pracownicy kopalni. I tutaj zacytuję Wam autentyczny tekst zamieszczony w dzienniku Polonia, bo też przyznam szczerze, że nie chciałabym się przypadkiem pomylić i czegoś Wam tutaj źle powiedzieć. Twierdzą oni, że oszalowanie głównego chodnika było niewystarczające. Oszczędzano na drzewie, a zwłaszcza stemplach. Robotnicy twierdzą, że trzęsienie mogło nastąpić wskutek wypadnięcia jednego ze stempli podtrzymujących złomy węgla. Gdyby faktycznie pracownicy mieli rację, to jednak tutaj już te wszystkie działania zarządu, te oszczędności miałyby dość znaczny wpływ na tę tragedię. Ale tak naprawdę, kto miał rację w tym sporze, to chyba nigdy się nie dowiemy. Co jest pewne w tej historii, to fakt, że gdyby górnicy od początku posłuchali poleceń wydawanych im odgórnie przez zarząd kopalni, to być może ofiar śmiertelnych byłoby dwa razy więcej. Upór ekipy ratunkowej pozwolił jednak na to, by w ostatniej chwili dotrzeć do 7 rannych górników. Górników, którzy mogli umrzeć w korytarzach kopalni w naprawdę okropnych męczarniach głodowych. Nie wiem jak Wy, ale postępowanie zarządu jakoś nie budzi tutaj mojej sympatii. Oczywiście patrzę na to racjonalnie i rozumiem, że żyjący powinni zawsze być postawieni nieco wyżej. Ich dobro powinno być na piedestale, a taka ekipa ratunkowa powinna mierzyć siły na zamiary. Ale też w sytuacji, gdy chodzi o ludzkie życie, czasem trzeba działać bez większego namysłu. Tym razem decyzja górników okazała się być słuszna. Należy jednak pamiętać o tym, że ta historia mogła mieć zdecydowanie inne, dużo gorsze zakończenie. Ocalenie górników z kopalni Karsten zostało uznane za cud. Cud, którego nikt się nie spodziewał, bowiem ani dziennikarze, ani nawet rodziny górników nie miały zbyt wielkich złudzeń co do tego, czy ich bliscy nadal żyją. Prasa wręcz jawnie mówiła, że raczej nie ma tu wielkich oczekiwań, że jeżeli górnicy jadą w dół, ta ekipa ratunkowa jedzie w dół, to chyba tylko po to, by wydobyć szczątki swoich kolegów. A skoro faktycznie był to aż tak wielki cud, to dziwi mnie to, że o tym wydarzeniu jakoś zapomniano. Ale może tutaj też słucha mnie ktoś, kto jednak słyszał o tych wydarzeniach. Dajcie znać w komentarzu. Zostawcie proszę po sobie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, bowiem takich historii będzie na pewno zdecydowanie więcej. A jeżeli w trakcie słuchania dzisiejszego materiału zdarzyło Wam się pomyśleć, kurczę, ale ona fajnie opowiada, chętnie postawiłbym bądź postawiłabym jej kawę, to macie taką możliwość poprzez kupienie mi wirtualnej kawy na portalu Buy Coffee, ponieważ zdaję sobie sprawę, że niestety nie wszyscy będziemy mieli okazję spotkać się osobiście. Link do profilu na Buy Coffee macie w opisie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce, już w takim standardowym odcinku.